idziemy do Bożego Słowa. I teraz otwórzmy Biblię na pierwszym liście do Koryntian. Mamy tu 12 rozdział w naszym studium Biblii. Nie idziemy tak po kolei, bo już 15 rozdział był rozważony. Teraz cofamy się do 12 rozdziału. I czytam od pierwszego wersetu. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam i różne są posługi, lecz Pan ten sam i różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują, lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Może na razie do tego miejsca przeczytamy. I zwróćmy uwagę na to, że gdybyśmy czytali to w częściach z nagłówkami tymi, które tu mamy, najpierw jest różnorodność i wspólnota darów duchowych, później wiele członków, jedno ciało, taki nagłówek mamy, to trochę ta treść mogłaby się wypaczyć tutaj, bo treścią, główną treścią nie jest opis darów duchowych i jakieś wzbudzenie fantazji u ludzi i pragnień tych darów, ale coś innego w centrum stoi tutaj, tego całego fragmentu, który czytamy. Widać taką Bożą mądrość do tego, aby budować Jego ciało, którym jest Kościół. Widać tutaj, że Bogu nie zależy na tym, aby to nie jest intencją Pana Boga, żeby wierzący ludzie teraz prześcigali się w zdobywaniu darów duchowych, kto ma ich najwięcej na przykład, i to zarówno indywidualnie w społeczności danej, lokalnej, jak i też może między kościołami, gdzieś tam w różnych miastach powiedzmy, czy różnymi zborami, kto jest bardziej duchowy, ale chodzi o ogarnięcie całości. Chodzi o to, żeby zobaczyć, że jest bogactwo ciała Chrystusa, że ty i ja jesteśmy częścią Kościoła Jezusa Chrystusa I każdy człowiek narodzony na nowo, każdy posłuszny Słowu Bożemu, każdy, kto przyjął chrzest, także który jest częścią bardzo ważną Ewangelii właśnie i żyje z Bogiem, żyje według Bożego Słowa, dla którego Jezus nie jest dodatkiem do jego religii, ale Jezus jest na pierwszym miejscu, a jego religijność, czy tam życie, sposób życia jest podporządkowany Bożemu Słowu, jest właśnie naszym bratem i siostrą w Jezusie Chrystusie. I trzeba zaznaczyć, że chrześcijanie różnią się między sobą. Można właśnie ten fragment tutaj o darach duchowych był czasami używany do wyśmiewania niektórych wyznań, które na przykład głosiły, że owszem działa Duch Święty, ale dary duchowe już zaniknęły, dary Ducha Świętego, i wyśmiewano te wyznania, gardzono nimi. Tymczasem okazuje się, że to jest niezgodne z tym, co Bóg tu zamierzył i co Paweł pisze w tym fragmencie. Gdy on mówi tutaj o tym takim wzajemnym współdziałaniu członków, gdy on mówi o wzajemnym takiej opiece, o tym, żeby dbać o wstydliwsze członki, na przykład, gdy ktoś się raduje, że inny też ma się radować i tak dalej, to nie ma na myśli tylko lokalnego zboru, kościoła, w którym jesteśmy. Ja myślę, że myśl Pawła była szersza. On miał na myśli cały Kościół Jezusa Chrystusa i to jest wielkie bogactwo. Kościół Jezusa Chrystusa jest wielkim bogactwem. Ja pamiętam, gdy zaczynałem swoją drogę z Panem i właśnie w takim ruchu charyzmatycznym zacząłem się obracać, to wyczuwałem tam taką pogardę do właśnie różnych innych wyznań, które miały kłopoty, jeśli chodzi o dary ducha. Jakieś pojedyncze osoby tam coś miały, jakieś dary, ale ogólnie nauczano tam, że te dary już ustały, ich działanie ustało, i z takim właśnie uprzedzeniem miałem relacje z tymi ludźmi, raczej unikałem tych relacji, chcę tak zaznaczyć. Później się okazało, że robię wielki błąd, bo poznałem różnych pojedynczych ludzi, bardzo gorliwych dla Boga, którzy byli naprawdę oddani Panu i w których życiu działał Duch Święty właśnie, i przez których życie, posługę mogłem także być ubogacony i później to wnosić tam wszędzie, gdzie usługiwałem. I szczególnie właśnie, gdy zwracano uwagę na to, żeby być wierny Bożemu Słowu, żeby nie polegać na emocjach, żeby nie polegać tylko na uczuciach, żeby dbać o życie rodzinne, że to jest ważna część życia chrześcijańskiego, że to nie polega na tym, żeby jakieś po prostu czyny pojedyncze, wielkie dla Boga czynić, ale raczej polega na kształtowaniu charakteru, wierności Bogu, że jest cena do zapłacenia tutaj, tak? W podporządkowaniu się Bogu i że jest wzajemne usługiwanie potrzebne. I też owoc Ducha Świętego akcentowano w takich grupach właśnie. I to się mi bardzo przydało, bo na początku działało mi to na nerwy, bo takie miałem wyobrażenie, że to są ludzie nieznający darów ducha, więc biedaki chorują i tak dalej. Później się okazało, że sam choruję, że ludzie z grupy, w której jestem, też mają różne problemy i one są nierozwiązane takim pstryczkiem, że o tak odejdzie coś po modlitwie czy po jakimś proroctwie. A później na dzień dzisiejszy to się okazało, że niestety Biblia nie obiecuje, że wszystko na krzyżu tam się dokonało już teraz, że jest to wywalczone na przyszłość. Na przykład nasze ciała ulegną rozkładowi, jeżeli umrzemy po prostu, i odkupienie ciał nastąpi w przyszłości i ciało się starzeje i nic na to nie poradzimy, wbrew herezjom, że możemy tu nie umrzeć i dojść do jakiejś doskonałości, że nie, będziemy nieśmiertelni. To są różne głupoty, które różni ludzie uczą, i Słowo Boże natomiast tego tak nie uczy. Bóg też chce okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski dla swoich wiernych, czyli nie wszystko jest już teraz, są jakieś przyszłe wieki właśnie. I jak będziemy czytać dalej list do Koryntian, apostoł Paweł mówi, że tam w niebie zostanie tylko miłość, już nie będzie potrzeba darów ducha, będzie pełne poznanie, tak? To będzie czas doskonałości już i wtedy będziemy z Bogiem i zostaje miłość. I teraz pytanie, jak, jeśli chodzi o miłość, jakie jest nasze zaopatrywanie teraz? Jak my myślimy, do czego są dary ducha potrzebne dla nas w naszym życiu? Okazuje się, że tu wyraźnie słowo wymienia takie troskę o Kościół do wspólnego pożytku, tak? Zwróćmy uwagę w szóstym wersecie, że Bóg przejawia się, sprawia wszystko we wszystkich. Też tutaj jest napisane bardzo ciekawie, szósty werset. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Czy bardzo ciekawe, że różnie Bóg działa, w różnorodny sposób. Nawet jeśli chodzi o uwielbianie Boga, są różne formy uwielbiania Boga. Niektórzy bez dobrej muzyki nie potrafią Boga uwielbić, a trzeba zaznaczyć, że muzyka nie ma nic prawie wspólnego z uwielbieniem Boga, biblijnie. To, co Jezus uczył, to jest, masz wielbić Boga w duchu i w prawdzie. Uwielbienie stało się częścią u nas w takim ruchu charyzmatycznym różnych posług. Ja kiedyś, będąc na spotkaniu pastorów, nawet okazało się, że chór wyszedł i zagrał nam na tak, no, stałem niestety przy kolumnie, chyba 2 metry od kolumny, mało nie ogłuchłem, jak dali czadu po prostu, i później mieliśmy rozmawiać z dźwięczącymi uszami, siedziałem jeszcze z pół godziny, po prostu tak uwielbili w cudzysłowie Boga ci ludzie, po prostu narobili wrzasku i zmarnowali nam czas, bo przyjechaliśmy specjalnie na rozmowy, a nie na jakieś tam po prostu śpiewanie piosenek. I w różnych sytuacjach, zwróćmy uwagę, chcemy zaśpiewać, chcemy coś tam zrobić, to się nazywa, że uwielbić Boga. Pan Jezus, nie czytamy, żeby w służbie swojej to stosował, żeby powiedział teraz, jak przyszedł do jakiejś chromy, to powiedział: Jan tam, Piotr, stańcie, chór zróbcie, zaśpiewajcie jakiś psalm 123 może, i tam jeszcze jak trzeba będzie, to i następny. No i po śpiewaniu, zrobieniu dobrej atmosfery, położył ręce i uzdrowił chorego. Nic takiego nie czytam w Biblii. Czytam o Jezusie, który potrafił sam działać wbrew wierze nawet swoich uczniów. Oni często nie wierzyli, nie mieli wiary, nie wiedzieli, co się będzie działo. On wiedział, co ma być, i to robił właśnie. I w naszym życiu my mamy bardziej zastanowić się nad tym, żeby co mówi Boże Słowo na temat na przykład uwielbienia. Nasze uwielbienie może być bardzo mocno wzbogacone przez znajomość Pisma Świętego. Ja wzywam tego, nas wszystkich, do tego, abyśmy coraz bardziej zgłębiali Boże Słowo i żebyśmy z tego Słowa wnosili do naszego uwielbienia Boga. Tak? Oczywiście uwielbienie Boga można wzmocnić tak, że i może wzrosnąć w nas jeszcze przez to, że prowadzimy coraz bardziej święte życie, bo przecież ma ono być w prawdzie robione, to uwielbienie, więc jeżeli żyjemy w poświęceniu dla Boga, to możemy Go wielbić właśnie w prawdzie też. I warto zauważyć, że różne są sposoby działania, różne sposoby uwielbiania, i niektórzy tańczą, skaczą i nazywają to duchowością, że wszystko inne to nie jest duchowe, że jesteśmy sztywniacy jacyś po prostu. I też jeżeli ktoś śpiewa stare piosenki, to mówią, że staromodny jest. I słyszałem o takich pastorach, którzy gdzieś tam odwiedzili na zachodzie i patrzą, tam wyciągają takie staruszki, były w zborze, wyciągają jakieś śpiewniki staroświeckie. To był śpiewnik pielgrzyma, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest. Może niektórzy nawet nie wiedzą, jest tam około 1000 pieśni w tym śpiewniku jest, i niektóre są po 10 zwrotek, na dwie strony się śpiewa, i tak, i są, tak to wygląda, i są jakieś śmieszne melodie w tym, albo dziwne słowa. Przykłady, słowa. Słowa no, bardzo ważne są, i także melodie nie są takie złe, jakby się wydawało. Zazwyczaj niektórzy tłumaczą, że no, nie lubią takich piosenek, bo to są staroświeckie, ale w tym zdradzają, że nie kochają Bożego Słowa. Bo jeżeli pieśni są z Bożego Słowa, jeżeli pieśni są o Chrystusie, którego kocham rzekomo, to jaki by nie był styl muzyki, to powinienem być w tym swoim sercem, a nie po prostu się niecierpliwić, czy tam coś takiego robić. To nie jest cnota, trzeba zaznaczyć. To jest słabe napełnienie Duchem Świętym. Ci pastorzy, którzy byli na tym spotkaniu, jak zaczęło się uwielbienie, pomyśleli sobie, że są na wyższym poziomie. Wtedy w Polsce było dużo refrenów, takie kilka zwrotek, mniej więcej prawie wszystkie piosenki takie krótkie to są, że Jezus mnie kocha, ja Go kocham, amen, alleluja, i no dosłownie, zbadajcie treść piosenek, większość jest takich, po prostu nic więcej tam nie ma. I czasami to jest wrażenie, że ułożyli jacyś po prostu ludzie bardzo powierzchowni i za bardzo się nie przejmujący Słowem Bożym, nie zgłębiali Słowa Bożego. No i okazało się, że zaczął działać Duch Święty, mimo że śpiewano stare piosenki. I oni musieli pokutować, ci pastorzy, bo po prostu wyraźnie odczuli działanie Ducha Świętego i dotyk ich serc. Ja pamiętam, kiedyś wyjeżdżaliśmy zza kościela, akurat mieliśmy spotkanie pastorów Kościoła Bożego w Chrystusie i przyjeżdżali z innego kościoła jacyś ludzie wierzący i zaczynali właśnie uwielbienie. A ja zauważyłem, że jest inne niż nasze te uwielbienie. Na przykład nie słychać tam języków w trakcie uwielbienia. Inne jakieś tam, no, śpiewają jakieś starsze pieśni albo takie, których nie znam, jakieś spokojniejsze, mniej może rytmiczne, ale jak się wsłuchałem w to, pomyślałem, jakie piękne uwielbienie. To jest też uwielbienie dla Boga, to jest oddawanie Mu czci, oddawanie Mu chwały. I ja mógłbym w tym być, mógłbym tam razem śpiewać z tymi ludźmi, jakby były gdzieś jakieś słowa wyświetlone, można byłoby dołączyć i oddać Bogu chwałę, bo przecież to jest ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich, tu czytamy. I teraz w 7 wersecie jeszcze tego rozdziału tu czytamy: w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Chcę zaznaczyć, że nie tylko, że działa, przejawia się Duch, ale jest zaakcentowane ku wspólnemu pożytkowi. Ma być z tego pożytek. I są sytuacje takie, że gdzieś na zgromadzeniach przyjaciel zaprosił kogoś tam, swojego kolegę. Co to dzwoni? Zaprosił swojego kolegę, ktoś na zgromadzenie charyzmatyczne i tam jakiś człowiek zaczął w kółko chodzić, tak jak u nas ta kolumna, powiedzmy, że chodzi w kółko, tak? Tamten chyba wyszedł gdzieś na środek i tak w kółko się kręcił. I ten mówi, a co mu się stało? Mówi, nie, no Duch pewnie kazał mu tak zrobić i chodzi w kółko. Więc różne wariactwa ludzie wymyślali, nazwali, że to jest działanie Ducha. Niektórzy chcą być duchowi, właśnie, co ciekawe. To jest złe traktowanie darów Ducha, dary Ducha, a także służba w Kościele to nie są jakieś zawody, kto zrobi więcej, kto więcej zabłyszczy, zajaśnieje gdzieś i tak dalej. Po prostu to jest objaw pychy, niedojrzałości i cielesności, a nie duchowości. Trzeba zaznaczyć. Jezus, gdy mówił o duchowości, to mówił o tym, że ma być ten jest większy, kto jest sługą wszystkich, a więc taki człowiek będzie zaangażowany w różne rodzaje działalności. Zgadza się? Nic tam nie hańbi. Wzięcie miotły, inne tam odwiedzenie kogoś, pozmywanie naczyń czy jakieś inne rzeczy, to jest też służba i to bardzo potrzebna i bardzo ważna służba, okazywanie miłosierdzia, współczucia ludziom i tak dalej, zachęty, to wszystko jest bardzo ważne i nie można tu mierzyć, że ważniejsze było kazanie, albo ważniejsze było tam jakieś proroctwo, albo jeszcze coś innego było ważniejsze. Właśnie takie traktowanie darów Ducha i tych duchowych kwestii jest fatalne właśnie, jeżeli nie ma skarcenia tego po prostu w Kościele, bo zaczynają kwiatki wyrastać, że tak powiem. Jacyś dziwni ludzie, po prostu dziwacy, którzy robią rzeczy gorszące, rujnujące społeczność po prostu, a później jeszcze się wykolejają gdzieś w jakichś grzechach, zazwyczaj z hukiem gdzieś tam giną, pośmiewisko na cały świat czasami jest. Teraz niedawno było takie jedno, parę lat temu, gdzie było rzekomo wielkie przebudzenie transmitowane na cały świat i później się okazało, że wielkie zgorszenie było tam z tego wszystkiego od głównej osoby, która tam przewodziła temu ruchowi. Także tutaj to, żeby ku wspólnemu pożytkowi, popatrzcie, takie nastawienie, żeby było ku wspólnemu pożytkowi, to jest wyraz już pewnej dojrzałości i miłości człowieka, że człowiek nie myśli o sobie tylko, ja chcę mieć jakieś tam dary, zabłyszczeć i tak dalej, tylko ja chcę czymś pomóc, czymś usłużyć, tak? Chcę dla pożytku zrobić coś pożytecznego. Paweł mówi w innych miejscach, niech mowa wasza będzie zawsze zaprawiona solą, taka użyteczne słowa, żeby były, żeby mogły przynieść komuś zysk, pożytek jakiś, tak? On mówi tak o naszym przemawianiu do ludzi, o rozmowach z ludźmi. Nie mówi o jakiejś próżności, nie mówi o jakimś wykonywaniu jakichś szalonych rzeczy, po prostu, ale żeby był pożytek. Żeby był pożytek. I pożytek, Paweł dalej jak tłumaczy, jak mówi, bym przyszedł do was, na przykład mówił nieznanymi językami, to jaki pożytek z tego macie, ale jeżeli mówi w zborze, wolę powiedzieć parę słów językiem zrozumiałym, żeby innych pouczyć, niż 10 tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Bardzo ciekawie tutaj to Paweł używa. To jest właśnie też, jak on traktował Boże Słowo. On w innym liście pisze, że ja dziękuję Bogu, że wy przyjęliście słowo, które ode mnie słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jako słowo Boże. Trzeba odróżniać jakieś słowa, po prostu, które współcześnie się wypowiada nawet w proroctwach, od tego spisanego Bożego Słowa, które powinno mieć w naszych oczach najwyższy autorytet. To jest bardzo ważne. Tego słowa mamy się trzymać, ono nie podlega dowolnemu wykładowi. Wykład słowa podali apostołowie, i to jest fundament, na którym zbudowany jest Kościół, i ta praca właściwie wykładania tego słowa przez apostołów została zakończona, bo ona jest spisana w Biblii i Nowy Testament jest spisany i to jest wszystko jasne, co tutaj pisze. To nie są pisane jakieś zagadki, ale to są wyraźnie określone i wskazane dla człowieka sposób życia, co się podoba Bogu, co się nie podoba, jaka postawa jest miła Bogu, a jaka jest niemiła Bogu. Także użycie ducha, popatrzcie tutaj do jedności, do wspólnoty, jest w 13 wersecie podkreślone, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Popatrzmy, jest ten jeden duch, tak, jeden Duch Święty i Pismo mówi, zostaliśmy ochrzczeni, czyli zanurzeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, tak? I w liście do Tytusa Paweł tu też pisze podobnie, pisze, że tam Bóg zbawił nas przez kąpiel odrodzenia i napojenia Duchem Świętym właśnie. I to jest wyraz właśnie działania Boga przez Ducha Świętego w naszym życiu, w życiu wierzących ludzi, tak? I tutaj czytamy jeszcze dalej to całe porównanie do jednego ciała, do 12 wersetu, że albowiem jak ciało jest jedno, ale członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus, tak? I w związku z tym, ja tu mówiłem już w piątek i nawiążę do tego, gdy zaczynaliśmy tutaj służbę w tym rejonie, to znaczy mam na myśli Olecko, Kowale Oleckie, Goldap też w tym rejonie, tę służbę, tę pracę, to zauważyłem, jak Bóg działa właśnie tak, jak pisze w tym rozdziale, że każdy człowiek, który kocha Boga, każdy narodzony na nowo może być użyty do czegoś. Bóg nie chce nikogo zostawić bezczynnym, bezużytecznym. Wiele ludzi nawet nie było świadomych, że Bóg ich użył. Robili proste rzeczy, niby odwiedzali kogoś, płakali z kimś razem, współczyli komuś, modlili się o kogoś i zapomnieli może nawet o tym. Niektórzy pościli o ludzi, nikt tego nie zauważył nawet po prostu. Inni się modlili o kaznodzieje, o różne sprawy, o nawrócenie ludzi na przykład. I też te modlitwy Bóg usłyszał i gdzieś zostały wysłuchane. Niektórzy może zapomnieli nawet, że to czynili. I ludzie zbierali się razem, byli razem, cierpieli razem, byli z tymi, którzy byli prześladowani, wspierali ludzi takich właśnie, i to łączyło nas. Ja w pewnym momencie zobaczyłem, że nas łączy Bóg. To jest ciekawe, dlatego że nie łączy nas denominacja jakaś, to było ponaddenominacyjne właśnie działanie Boga, ale że łączy Bóg, że Bóg powołuje suwerennie ludzi, i to jest tak jak mistrz, taki pracownik, taki powiedzmy stolarz, no, otwiera szufladę, bierze, mówi, ten młotek mi się teraz przyda. Później mówi, a ten młotek teraz za duży, wezmę mniejszy młoteczek. I ten wielki, piękny młot zostaje odłożony, czyli jakby zlekceważony, i się bierze malutki młoteczek i się nie mryka, tam gdzieś bije jakiś gwoździk, a tu trzeba wywiercić dziurkę, a tam trzeba coś zakleić, a tam trzeba coś wyheblować. I teraz, czy hebel jest lepszy od młotka, czy siekierka lepsza od dłuta? To jest głupie myślenie. Bóg nie zaplanował, żebyśmy my nawet w ogóle takim czymś się zajmowali. I w związku z tym też popatrzcie, że mamy rozwiązany problem właśnie takiego przyganiania się w zborze. Kto robi najwięcej, kto tu najważniejszy i tak dalej. To są wszystkie takie głupie gadanie. głupie myślenie nawet, bym powiedział. Nawet to, że ktoś usługuje słowem, ja mówiłem to w piątek, to nie jest tylko jego zasługa, ale też modlitw ludzi wierzących, nastawienia tych ludzi do tego człowieka, także pomocy. W moim życiu wiele zawdzięczam ludziom, którzy mieli dar niesienia pomocy. Jest taki dar, bardzo ciekawy, że ci ludzie się zjawiają akurat w momencie jakiegoś kryzysu i potrafi Bóg ich użyć, żeby podnieść, żeby zachęcić, żeby mogli dalej normalnie funkcjonować ci ludzie. I w ogóle my wszyscy potrzebujemy zachęcania. Nie bądźmy takimi ludźmi, że takie normalne coś jest, że ktoś coś osiągnął. Tak? Czasami są tacy źli rodzice, że dziecko coś uczyniło dobrego, coś wywalczyło i tak dalej, zamiast pochwalić, tylko nosem pociągnął i poszli dalej po prostu. Inni rodzice chwalą za jakieś głupoty, a tutaj zdobył, coś osiągnął i rodzic popatrzył, no, okej, no, co tam, no. Normalka, nie? To nie jest taka normalka, to jest po prostu szkoda czyniona dziecku w tym momencie i też my jesteśmy wyzwani, że jak się zbieramy, to mamy właśnie zachęcać się, pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. My mamy się pobudzać wzajemnie. To po to się zbieramy też, nie tylko żeby wysłuchać kazania. Mamy czas po nabożeństwie, a społeczność dalej trwa wtedy i możemy rozmawiać ze sobą i właśnie to wykonywać, co jest napisane o tym zachęcaniu wzajemnym. I w tym używa Bóg, działa w naszym życiu przez także dary Ducha Świętego i przez Ducha Świętego działa w naszym życiu. I zwróćmy uwagę w 5 wersecie też, że różne są posługi, lecz Pan ten sam. To jest akcentowane. Co jest najważniejsze? Najważniejszy jest Pan. Jego działanie jest najważniejsze. To trzeba przyjąć do wiadomości. Każdy, kto chce służyć Bogu efektywnie, musi przyjąć taką prostą myśl do serca, że Panem to jest Jezus. On nie jest Panem. Nie jesteś, czy ja, czy pastor, czy ktokolwiek, nie jest żadnym pępkiem świata po prostu. Panem jest Jezus, tak? I skoro On jest Panem, to jak mi wyznaczył takie zadanie, to ja mam raczej się przejmować, żeby być wierny temu, a nie szukać większego zadania albo tam jeszcze czegoś i jakieś przepychanki robić, kogoś odpychać łokciami, no i nie pozwalać mu wykonywać, bo ja chciałbym to zrobić akurat. I w związku z tym, jak się mówi o tym pragnieniu darów duchowych, to trzeba pamiętać, że nie chodzi o przepychanki, nie chodzi o jakieś zawody, kto większe, kto wspanialsze i zabłyszczy, ale chodzi o posługiwanie, tak? I w tym wszystkim Panem jest Jezus. I gdy my posługujemy i rozumiemy tę zasadę, że to Pan działa i widzimy to, to błogosławiony ten, kto widzi, że to Pan działa i różnych ludzi używa i wielbi Boga za Jego działanie, bo Boga chcę zaznaczyć, nie człowieka, nie wywyższa człowieka, ale Boga wielbi, no to piękne rzeczy się dzieją, bo my wtedy też widzimy, że jak Paweł mówi w innym liście, że ja zasadziłem, Apollos podlał, ale wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czy kimś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Zgadza się? To Bóg dał to nasienie, właśnie nasieniem jest Słowo Boże i żaden sługa, nawet nie wiem jakie dary ducha, jakby nie miał Słowa Bożego i nie używał go, to marny jego los. To może do zwiedzenia tylko być użyty wtedy. Marne to jest, powiedzmy, bezwartościowa służba. Słowo, które głosił Jezus i zapłacił za nie swoją krwią nawet. Tutaj na ziemi trzeba zaznaczyć, to Jezus umarł, a nie pastor czy jakiś prorok za nas. Jezus umarł, Jezus dokonał wielkich rzeczy, Bóg wzbudził z martwych Jezusa. To są wielkie dzieła Boże. I że Bóg daje wzrost, to znaczy, że nie da wzrostu ani 10 książek w stylu 10 kroków do czegoś, później 20 kroków do umocnienia tych 10, co było poprzednio i później jeszcze ćwiczenia domowe do przećwiczenia tych 20 kroków i tak dalej. Niektórzy myślą, że dadzą wzrost. Co więcej, wiele ludzi nawet myśli, że przebudzenie zrobi, że przywiezie do Polski w kieszeniach, tutaj wyciągną z kieszeni nam przebudzenie, które przywieźli gdzieś tam skądś i niektórzy ludzie w to wierzą, co ciekawe. Wierzący wierzą w to. Zazwyczaj tacy są w mocy. Moc to się przejawia, że ktoś ryczy, nie mówi, tylko ryczy, jeszcze bierze mikrofon, nagłaśnia i tam na ludzi gębę rozdziawia jak lew, próbuje być lwem. Czasami takich ludzi teraz współcześnie to można powiększyć, przecież można skamerować ich i rzucić na taki rzutnik, że będą wyglądać jak Goliat chyba jakiś albo coś, i to power taka, że się w głowie nie mieści. Ktoś powie, że moc taka, że ho, 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 wielka moc, jak to mówili o tym czarowniku Szymonie też, że taka wielka moc u niego jest. I trzeba wiedzieć, że różne światła nastawione jakoś tam, jakieś dymy, które się snują i inne takie, jak na koncertach się robi. To jest taki bajer tylko po prostu i to z mocą niewiele ma wspólnego. Moc Boża inaczej się objawia, trzeba zaznaczyć, nie w taki sposób. Tak, czyli te posługi, które czynimy, jesteśmy bardzo uzależnieni od Boga, dlatego mamy szukać Boga w naszych modlitwach i mamy uczyć się współpracować z innymi ludźmi, co już coś robili. Mamy szanować także, ja pamiętam takie złe lekcje, które odebrałem, gdzie przyjezdne osoby powiedziały źle o swoim zborze poprzednim, że tam nie nauczono ich tego czy tamtego. Ja tego nie sprawdziłem. Wystarczyło wziąć telefon, zadzwonić do starszych zborów, się dowiedzieć. Taka prosta rzecz. Ale moja pycha, że jestem w lepszym wyznaniu, to przecież jestem trzecia fala, ludzie kochani. No, tak sobie myślałem wtedy, a niektórzy może nie wiedzą, co to trzecia fala. Ruch zielonoświątkowy to inna fala, to jeszcze taka wcześniejsza, a ja tu byłem trzecia. Czytałem książki najnowocześniejsze, jakie były, kazania takie, jeździłem na takie różne konferencje i tak dalej i ja myślałem, że no nie wiadomo kim jestem, więc jak ktoś mi powiedział, że on z takiego zboru, że go nie napomnieli w tym czy w tamtym, to myślę, no biedaki, rzeczywiście, no biedny człowiek taki niewinny siedzi, a on siedział jak aniołek, wiecie, taki rączki złożone i pokorny, po prostu, no Boży człowiek. Później się okazało, że ten pokorny to żonę tłucze, wiecie. Tłucze tak, że głowa mała po prostu. Przez okno wylatują rzeczy, jak się wścieknie, wpada w szał. No, jeden brat, jak z nim później kiedyś rozmawiał, to ten złapał za nóż, a nasz brat nie miał co to za widelec złapał. Do samoobrony. A ja mogłem dziękować Bogu, że miałem trochę tutaj tych mięśni, bo jak on taki chudy chciał ze wściekłości do mnie się rzucać, to ja tak na niego spojrzałem i on tak, no chętnie bym cię sprał, ale widzę, że nie dam radę. No więc coś takiego i jak to wyszło, te zwierzę z tego człowieka, to po prostu no, nie widziałem co robić i zobaczyłem też później, to się okazało, że dla niego mówiono wcześniej o różnych rzeczach. Mówiono. Nie chciał przyjąć, był w jakiejś zatwardziałości, jakiś nie wiem w czym, po prostu ten człowiek. I to nie była wina wierzących, ale są niektórzy ludzie, się uczą, nigdy do poznania prawdy nie mogą dojść. Paweł też o takich pisze i widocznie w jego życiu to było. Także tutaj trzeba zaznaczyć, musimy uważać na to, jeżeli szanujemy kościoły, jeżeli szanujemy wyznania, pamiętajcie o tym, bracie i siostry, jeżeli ktoś wam mówi i jakieś rzeczy gada na tych starszych i tak dalej swoich i mówi, że ty to jesteś duchowy, w tobie widzę, że to naprawdę coś super jest. Wiecie, czasami to nawet takie śmieszne, bo musimy uważać na takich ludzi. U mnie kiedyś odwiedził mnie w Białymstoku jakiś człowiek i od progu krzyczy: Alleluja, chwała Bogu, bracie! Ja tak patrzę na niego, z jakiej chujinki on wyskoczył. No pierwszy raz chyba widziałem w życiu na oczy i on tu bracie do mnie krzyczy. Ale byłem nauczony, że jak brat, to brat, no dobra, witaj bracie, no chwała Bogu, alleluja, tak, tak. Mówi, wiesz co, u ciebie to normalnie, mówię, a ja w jednym zborze przyszedłem i mówię, chwała Bogu, tam do kogoś, a ten mówi do mnie, dzień dobry panu. I on mówi... Więcej tam nie poszedłem, mówi do tych ludzi, a wiecie, ja poszedłem. Mi też powiedzieli dzień dobry, trochę byłem zdziwiony. Nie uczono, chwała Bogu, mówić. Dzisiaj tak mówię, powiedzmy, dość często, ale jak ktoś mówi dzień dobry, to i dzień dobry. Nie ma problemu. Tutaj można znieść. On się załamał, dzień dobry po prostu. To jest dopiero sytuacja. I tak wychwalał mnie i tam później był na jakimś spotkaniu, mówi, ole to grupa, a później przestał chodzić na tą grupę i mówi, ja swoją teraz założę grupę. Później w ogóle z Polski wyjechał człowiek. No, ludzie mają takie nastawienie właśnie i my, jak nie lekceważymy innych wyznań, jeżeli mamy szacunek do nich i wierzymy w to, że Kościół jest jeden, i że Bóg daje także rozróżnienie i poznanie różnym innym wierzącym, to powinniśmy szanować i przedzwonić, zapytać i tak dalej. To samo dotyczy innych zwierzchności, które Bóg ustanowił, bo Bóg ustanowił nie tylko w Kościele, ale są takie tutaj różnego rodzaju służby na ziemi, jakaś opieka społeczna, inne. Oni znają sporo o ludziach, wiedzą. Jola kiedyś w takim pracowała, tak? I teraz też ma podobną służbę, ale wtedy to była taka państwowa, tak? I pewnie potwierdzi to, że wiele można się dowiedzieć o ludziach, prawdy. Jeżeli przebywasz z nim ileś lat, tak? Rozmawiasz z nim, widzisz jego czyny, są świadkowie, to dużo można powiedzieć. Bardzo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. I gdy my szanujemy to, Bóg też może użyć w naszym życiu tych rzeczy, tak. Czyli teraz jak chcemy mówić o darach ducha, chcemy ich używać w naszym życiu, to mamy mieć kilka warunków jest. Po pierwsze, mamy uznać, że we wszystkim Panem jest Jezus. On chce, niech będzie tak, jak On chce. Być zadowolonym z tej roli, jaką mi wyznaczy po prostu i nie buntować się, nie startować w żadnych zawodach, kierować się miłością po prostu i tym, żeby wszystko było ku zbudowaniu. Czy to będzie ku zbudowaniu, czy będzie prawdziwe zbudowanie. Jeszcze jak mówię zbudowanie, to ten termin jest użyty z budownictwa. Tu mamy budowlańca, inni też czasami coś budują, ludzie to wiedzą, co to jest. Zbudowanie nie polega na budowie, że przyjdą chłopcy, włączyli jakiś film, się nacieszyli, piwo wypili i się zbudowali, że tak powiem. W tym sensie, że po prostu dobrze się czują, fajnie jest, dostali dobrą wypłatę, ktoś dostał podwyżkę i jest bardzo zbudowany, do domu wraca. Niektórzy mogliby tak powiedzieć. To nie tak. Zbudować to coś się wznosi do góry, są jakieś fundamenty założone, porządne, nie kijem podparte, tam stoi jakieś na razie, jak wiatr dmuchnie, to padnie. To nie jest zbudowanie. Budowanie to ma być fundament, na tym dalej coś logicznie ustawione, wszystko w odpowiedniej kolejności, to ma stać i nie ma znaczenia, czy ktoś płacze, czy się śmieje, czy deszcz pada, czy wiatr, czy dobra pogoda, czy zła, to stoi. Rozumiecie? Jezus uczył nas takiego budowania na skalę. On miał na myśli takie budowanie, żeby przetrwać burzę. Czy ktoś bliski umrze, czy zachoruje, czy coś z pracy wyrzucą, czy inne rzeczy się staną, żebym trwał przy Chrystusie i był wierny Chrystusowi i nie zaparł się Go po prostu. I to jest, wtedy jestem zbudowany, a nie takie, że mi tu połychtało gdzieś i ciarki po plecach przeszły, czy mrówki jakieś tam pobiegały po grzbiecie i po prostu zbudowałem się. Nie, sorry, ale to jest nieporozumienie, nie o takim zbudowaniu my mówimy tutaj. Tak. No i teraz troszkę przejrzyjmy listę tutaj tych darów ducha, które tutaj są wymienione. Ja chciałbym zaznaczyć jeszcze w 11 wersecie, wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. To jest jedno z potwierdzeń biblijnych, że Duch Święty jest osobą, że potrafi rozdzielać dary jak chce, ma wolę. Tak? Duch Święty ma wolę, to nie jest czynna Boża moc, jak niektórzy nauczają, ale to jest osoba, bo rozdziela jak chce, ma wolę po prostu, tak? I teraz czytamy w 8 wersecie, co można otrzymać od Ducha Świętego. Lista darów Ducha Świętego, a więc mowa mądrości, które też jest, można przetłumaczyć jako słowo mądrości. W ogóle chcę zaznaczyć, że wszystkie te dary Ducha to nie są dawane człowiekowi na własność, że on może sobie używać je jak chce. Dary Ducha można zdefiniować, że to są chwilowe przejawy, działanie mocy Ducha Świętego, z łaski Boga działające po prostu. Chwilowe przejawy, czyli to, że ktoś ma dar jakiś, to znaczy, że ma sposobność, ma powołanie od Boga do tego, żeby ten dar konkretny działał w jego życiu. Ale czy on zadziała, czy nie, to Duch Święty rozdziela jak chce, różnie przejawia się Pan przez niego i tutaj sam człowiek nie da rady tego wykrzesać. Jakiejkolwiek próby wmawiania, że ktoś ma dary i tak z kieszeni sobie wyjmuje, co chce, To jest, ja nie wierzę w to po prostu i to jest bardzo niebezpieczne. Niektórzy się posługują, tym był taki Branham, który posługiwał się właśnie takimi sztuczkami i mówi, co, nie jestem Bożym prorokiem. Potrafił kobietę wywołać z tłumu, powiedzieć, jakie ma nazwisko, gdzie mieszka, adres, numer domu, po prostu co ma w kieszeni albo w torebce, co trzyma. I mówi później, czy nie jestem Bożym prorokiem. No, ja wiem, czy ty jesteś Bożym prorokiem. Akurat o nim wiem, że nie był. Dlatego, że popadł w herezję, straszne odstępstwa i to teologiczne. Już na poziomie nauki o Bogu, a co mówić dalsze, fałszywe proroctwa wypowiedział, mnóstwo takich wypowiedział, bardzo poważnych, fałszywych. I co z tego, że ktoś ci powiedział, jakie masz nazwisko, czy imię, co tam masz w kieszeni. To nie na tym to polega i niektórzy prostacy wierzą w takie coś i nie badają później zgodnie ze Słowem Bożym, dają się zwieść i polegają na tym proroku, tak jakby to był Eliasz przyszedł, no. Albo może Izajasz, tak? Czy Agabus z Nowego Testamentu. I teraz tak, słowo mądrości, które tutaj czytamy, to nie jest to, że ktoś ma mądrość, tylko po prostu się pojawia słowo w odpowiednim momencie od Boga do zrobienia czegoś dobrego, wyjścia na przykład z jakichś tarapatów. Przykładowo, gdy u Pana Jezusa zapytano, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie płacić. To jest przykład działania słowa mądrości. Tak? No i Pan Jezus wziął monetę, to było ciekawe, pokażcie mi monetę, oni wszyscy zobaczyli, czyli znak cesarza, tak, i wiemy, co powiedział, że podziwiali go za wypowiedź wtedy, oddawajcie cesarzowi co cesarskie, a Bogu co Boże, i podziwiano go za to i zamknął usta tym ludziom, tak? I wielokrotnie w życiu Pana Jezusa takie w jego posłudze widzimy takie właśnie elementy działania właśnie tego słowa. I w naszym życiu bardzo potrzebne jest też, gdy jesteśmy jakoś atakowani, przyciskani gdzieś do muru po prostu, ale też możemy potrzebować do decyzji, do czegoś, żeby decydować o czymś, co robić, w jaką stronę się zwrócić. Bóg może dać właśnie takie słowo mądrości. Także jest słowo wiedzy tutaj. Osobiście wierzę, że słowo wiedzy to tak jak Pan Jezus powiedział do Samarytanki, jest związane z proroctwem pośrednio, bo mówi, miałaś 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Można mieć słowo wiedzy, że ktoś chorował na jakąś chorobę konkretną, że miał parę operacji, inne rzeczy. Bardzo dobrze działa ten dar razem z darami uzdrawiania. Widziałem to na przykład, jak był ten Bill kiedyś tu w naszych stronach, taki brat z USA, to on, jak byli przypadkowie jacyś ludzie, wychodzili do modlitwy, to nawet nie pozwalał niektórym mówić, o co chodzi z problemem ich, i Bóg mu objawiał, że chora jest nerka czy wątroba, i później ci ludzie od razu dostawali wiarę, bo pierwszy raz w życiu człowieka widzieli na oczy, nie widać było, jaka to choroba, bo wewnętrzna była to choroba. A i kto by nie miał wiary teraz w takiej sytuacji, więc to wzmacniało wiarę tych ludzi, a później była modlitwa, były uzdrowienia. Tak, można mieć wiedzę, że ktoś nas okłamuje. Ja pamiętam, kiedyś miałem takiego człowieka i mi tak mówił różne rzeczy. Byłem dość takim człowiekiem wtedy, ja wiem, może zależało mi na tej osobie, taki bardzo wrażliwy i tak dalej, podatny na jakieś takie rzeczy. I, ale jak się modliłem do Boga, przyszło, że coś tu nie gra. To kłamstwa były. Po prostu przychodzi słowo wiedzy, rozeznanie takie, że to są kłamstwa. I co ciekawe, jak się pomodliłem, żeby to się rozwiązało, ten problem, to osoba musiała przy mnie wszystko wyznawać, dostała jakiejś takiej manii wręcz mówienia prawdy. Można powiedzieć, żeby odwoływać różne. Co tam jeszcze mówiłem, co tam jeszcze? No jeszcze to, a to też nieprawda, kłamam. No i bardzo, bardzo ciekawe działanie. Tak, inny wiara w tym samym duchu, to nie jest wiara jako owoc ducha, ale to jest nadprzyrodzony dar wiary. Bardzo często mają go misjonarze w pracy dla Pana, w służby dla Boga właśnie. Przychodzi, mogą ogłosić coś przez wiarę nawet wbrew swoim teologicznym przekonaniom. Na przykład mogą ogłosić, że jak mają się modlić o czyjeś uzdrowienie, że jest uzdrowiony. W tym momencie, że został uzdrowiony. Przychodzi taka wiara, taka pewność, że jest uzdrowiony i się to po prostu manifestuje. Bardzo potrzebny jest nam w naszym życiu ten dar, po prostu w życiu funkcjonowania Kościoła i także w służbie, szczególnie ewangelizacyjnej. Tam widzimy takich ludzi, którzy bluźnią w imieniu Bożemu, śmieją się z nas po prostu. Gdy wychodzimy gdzieś z Ewangelią, potrzebna jest od Boga specjalny dar, potrzebujemy go po prostu. Tutaj co pisze dalej, inny dar uzdrawiania, to powinno pisać dary uzdrawiania, to jest różnorodne dary uzdrawiania są, nie tylko jakiś jeden dar, ale są dary uzdrawiania w liczbie mnogiej. Coś pięknego, można powiedzieć. Doświadczaliśmy w naszym życiu, w życiu tego zboru też, różnorodnych przyjawów takiego właśnie daru uzdrawiania. Jeśli chodzi o dar wiary, w moim życiu ja miewałem takie przyjawy daru wiary. Jestem bardzo za to Bogu wdzięczny. To zmieniało sytuację, okoliczności. Tu dzisiaj śpiewaliśmy tę pieśń, wstań, wstań, Boże nasz nad nami, tak? Zajaśnij nad nami. Ja pamiętam ewangelizację, gdzie właśnie źle nam szło jakoś i wyszedł James, właśnie nasz przyjaciel, i zaśpiewał tę piosenkę i po tym się po prostu wszystko zmieniło, ale on zaśpiewał to, on zaśpiewał z miłości do Boga i z taką wiarą, dostał wiarę od Boga w tym momencie, taki, ja wierzę, że dar dostał, to niemożliwe, żeby to tak samo się zmieniło, po prostu i zmieniła sytuacja i wielu ludzi tam też mogło się nawrócić, poznać, przyjść do Jezusa. Bóg zaczął potężnie działać właśnie wtedy. Tak, a dary uzdrawiania też, no może Bóg powołać kogoś do tej służby wręcz uzdrawiania. Są tacy ludzie powołani. I my, jak mówię jeszcze raz, to jesteśmy wdzięczni Bogu za działanie tutaj w historii tego zboru. One się różnie przejawiają. Nie zawsze to jest przez składanie rąk na chorego. Byłem świadkiem tego, że wspólnie uklękliśmy i pastor Dawidow właśnie prowadził modlitwę o chorą kobietę, która miała jakiegoś guza i ona odczuła fizycznie, że jest uzdrowiona z tego guza. Potem poszła z mężem na badania i po prostu nic nie było, wszystko zniknęło. Były osoby uzdrowione z kamieni nerkowych, bez żadnego rodzenia kamieni, właśnie na przykład. Jakieś te, jak to się nazywa, rwa kulszowa czy coś tam, tak, z tyłu, w plecy tam, czy korzonkowe takie sprawy. I jedno z takich bardzo ciekawych uzdrowień to był, miał człowiek pokrzywkę, a tak straszną, że aż puch, i czasami tracił przytomność po prostu. I to, co ciekawe, dotknęło człowieka, który zawsze nigdy nie mówił o swoich słabościach innym ludziom. Jakoś uważał, że nie potrzeba. Sam sobie poradzi z Bogiem. I od Boga dostał słowo, że jak nie przyjdzie, nie uniży się przed starszymi zboru, to nie będzie uzdrowiony. A jednego razu miałem właśnie słowo prorocze, że ktoś tu jest, Bóg mu coś ma teraz dać. Chce Pan Bóg mu coś dać. I miałem na myśli tą osobę właśnie, ale nie wypowiedziałem głośno. Myślę, taki człowiek znałem, że taki właśnie niezależny i tak dalej, to co, może nawet nie posłucha, ale patrzy, idzie, nawet ukląkł, wiecie? Ukląkł z przodu, klęczy i się modlę. I widziałem, że coś Bóg daje, a nawet, patrzcie, nie powiedział, po co wyszedł. Dopiero po roku czy po dwóch się dowiedziałem, od razu znikły objawy i choroba ustąpiła. To bardzo ciekawe, ale świadectwo usłyszałem dopiero po roku czy po dwóch. Także takie sytuacje. No, jeszcze inny dar czynienia cudów. Popatrzcie, 10 werset tutaj. Uzdrowienie to może być tak, że się, ty wiesz, że się zaczęło. Ja pamiętam z mego życia, jak powierzałem Bogu rzeczy z uzdrowieniem. Ja kojarzę takie momenty i bardzo Bogu wdzięczny za nie jestem, gdy przychodzi pewność, że się zaczęło uzdrowienie. Wiecie, co to jest, tak? Jesteś pewny, zaczęło się. Nie ma tam żadnych objawów, ani ciarki po grzbiecie nie idą, ani nic, ani gorąca nie było, ani czego, a jesteś pewny. Bardzo ciekawe. I później z dnia na dzień lepiej, 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 nie ma choroby na przykład, tak? Coś takiego. Ale są też cudowne uzdrowienia. Takie, że kończyny mogą odrosnąć i inne tam gałki oczne na przykład. Nie ma gałek ocznych i modlą się ludzie i dostaje gałki oczne. To jest cud. I jest natychmiast taka rzecz uczyniona. W jednym momencie. Też co Pan Jezus rozmnożył chleb. Mieliśmy jedno takie zdarzenie. Kiedyś w Gołdapie robiono jakąś uroczystość i przyjechała cała chmara ludzi i pamiętam, jak Wojtek Czyżewski, pastor tego zboru, powiedział: Boże, rozmnóż jedzenie. On mówi, że później jakoś wszyscy się najedli, bo taka chmara ludzi, on ocenił, że to 10 razy chyba za mało, czy coś tego jedzenia jest. Wszyscy się najedli, jeszcze zostało. Bardzo ciekawa historia z tym. I teraz dalej czytamy inny dar proroctwa, tak? I proroctwo jest ku zachęceniu, ku napomnieniu, ku zbudowaniu dla ludzi. Może być proroctwo kierujące człowieka przez bardziej już doświadczonego sługę Bożego po prostu, którego Bóg używa. Kierujące to znaczy, że ma na przykład jechać do jakiegoś miasta, albo ma wziąć jakąś pracę, albo nie wziąć jakiejś pracy. To są konkretne rzeczy. Natomiast tak ogólnie to każdy wierzący może prorokować w tym sensie, że może być ku zachęcie komuś, ku zbudowaniu, ku takiemu napomnieniu ewentualnie. Także to może się odbyć. Ten dar nie zniknął z Kościoła. I przykładem w Nowym Testamencie jest Agabus, który przepowiedział, że nastanie głód, tak, w Jeruzalem, i Kościół na to się przygotował, współdziałał z tym. Ja chcę zwrócić uwagę tylko, że prorok, nawet jak mówi kierujący proroctwo, to muszą starsi rozsądzić to słowo. I starsi podejmują decyzję, co z tym zrobić. Nigdy nie ma w Nowym Testamencie, żeby prorok, nawet i w Starym tak nie za bardzo widać to, że prorok decyzję podejmuje za starszych, za króla na przykład, czy za tam starszych miasta i tak dalej. On mówi słowo od Pana, a oni podejmują decyzję i ją ogłaszają. To jest bardzo ważne dla porządku. Tacy różni prorocy, co buntują się, nie słuchają starszych i tak dalej, to jest jakieś zwiedzenie. To w ogóle nie o to chodzi tutaj w tym. Dalej piękny dar rozróżniania duchów. Z jakiego natchnienia coś było powiedziane, tak? Czy to z natchnienia Bożego, czy nie? Trochę tu wskazówki Pawła z początku tego rozdziału można wziąć, ale ja bym przestrzegał przed literalnym zastosowaniem trzeciego wersetu. Niektórzy są naiwni trochę w stosowaniu trzeciego wersetu i myślą, że tam chodzi o to, że jak przyjdzie ktoś i powie, że Jezus jest Panem, to już to jest wierzący i on w Duchu Świętym to mówi i można tam wszystko przyjmować, co on będzie gadał i tak dalej. Absolutnie. Nie. Pan Jezus mówił, że będziecie mówić do mnie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, nie czyniliśmy cudów? A Jezus mówi: a ja im powiem, nigdy Was nie znałem. W ogóle nie należeli do Jezusa, a mówili: Panie, Panie, tam uzdrawiali i inne rzeczy robili po prostu. Także tutaj różni szataniści, wrogowie chrześcijaństwa, oni wiedzą o takich wersetach jak ten trzeci i potrafią nawet tak zwaną modlitwę grzesznika odmówić, czyli zaprosić Jezusa nawet potrafią wypowiedzieć, wejść do mego życia i tak dalej. Niektórzy pomyślą: ho, ho, jaki brat fajny jest i tak dalej. Natomiast to są tylko wskazówki w trzecim wersecie, że ja rozumiem to tak, że Duch Boży chce uwielbić Jezusa. Duch Boży nigdy na sobie się nie koncentruje. Jego praca jest, Jezus powiedział, on mnie uwielbi. To Pan Jezus powiedział. I Duch Święty nie robi jakichś rzeczy, aby tylko robić po prostu, ale chce, żeby był wywyższony Jezus i żeby chwała dla Boga była oddawana przez ludzi. I dlatego on nie będzie przeklinał Jezusa, nie będzie mówił przeciwko Jezusowi, nie będzie mówił przeciwko Bożemu Słowu, trzeba to zaznaczyć. To jest działanie Ducha Bożego. Natomiast też jest tak, że tak powiedzieć, Jezus jest Panem, tak, żeby Bóg powie, tak, ja widzę Ciebie, Ty jesteś moim sługą, bo przecież Biblia mówi, że Bóg wie, którzy są Jego, którzy należą do Niego, to bez Ducha Świętego tego się nie da rady zrobić. Zgadza się? Bez pomocy Ducha Świętego. Tam powiedzieć można sobie, ale pytanie jest takie, czy Bóg to respektuje, czy Bóg przytwierdzi to. Bez Ducha Świętego nawet nie ma o czym mówić. Tylko z pomocą Ducha Świętego i przekonania przez Ducha Świętego takie rzeczy się dzieją. Rozróżnienie, ten dar rozróżniania duchów jest bardzo potrzebny w tych czasach. Bardzo potrzebny, bo oprócz rozróżnienia przez Słowo Boże, które jest ewidentne, potrzebujemy takiego rozróżnienia też różnych rzeczy, takich jakichś tam trzęsienia głową, jakieś, że ktoś mówi, że go pali, że to ogień go, chrzest w ogniu, takie sobie niektórzy wymyślili i chodzą, jakby ich poparzyło, po prostu biegają jak ten, albo jakieś, jak małpy biegają i krzyczą hu, 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 albo kokodak, czy kukuryku po prostu i ktoś powie, no a skąd ty wiesz, czy to nie od Boga, czy coś. Nie, z Biblii nie do końca mogę tak to udowodnić, szczerze mówiąc. Ale rozróżnienie duchowe i ogólna taka znajomość Boga po prostu i też Ducha Świętego będzie mówiła, że ewidentne coś nie jest od Boga. To ewidentnie nie mam nawet nad czym się zastanawiać tutaj po prostu i odrzucam wtedy tego typu rzeczy. I mogą być tak, że nam ktoś tam coś mówi, ja wielokrotnie ten dar uważam, że działa w moim życiu ten dar rozróżniania duchów. To jest też się przejawia w taki sposób, że ktoś coś tam mówi, niby nawet w Biblii nie mówi, i taki jakiś u mnie taki się pojawia niesmak. Coś takiego, wiecie, jakbyś jadł potrawę i ona taka do niczego. Może to była zupa sprzed 2 tygodni, którą ktoś tam dolał coś do niej. Jakaś taka niesmaczna, że na wymioty, że jak dłużej będę słuchał, to takie wrażenie, jakbym miał pójść i się zwymiotować. Rozumiecie? To u mnie Bóg mi daje takie i później się to potwierdza, że to jest jakaś sekta, że mają pogięte po prostu teologię, że tak na razie człowiek się do końca nie ujawnił, a później bliżej poznajesz to, co to w ogóle w herezjach siedzi, w ogóle jakiś zwodniczy duch dopadł człowieka. Ale zanim wyszło na podstawie Słowa Bożego rozeznanie, już się pojawiło takie ostrzeżenie, taka czerwona żaróweczka się zaczęła palić, że coś nie gra tutaj, tak? I dalej czytamy inne różne rodzaje języków. Trzeba zaznaczyć, że to nie chodzi o języki prywatne do modlitwy, ale to chodzi o języki używane w zgromadzeniu, gdzie ktoś mówi głośno, czyli mówi do zboru, a ktoś i z przekonaniem, że tak ma zrobić, a ktoś inny wykłada wtedy te języki. Czyli tu chodzi o taki dar właśnie, mówienia nieznanymi językami do wykładania, bo następny dar jest wymieniony, inny wreszcie dar wykładania języków, tak? I podkreślmy, wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Jeszcze chcę zaznaczyć, że Paweł, gdy pisał ten list do Koryntian, to oni wiedzieli, o czym on mówi. Bo wszystkie te przejawy działania ducha były tam obecne podczas jego posług w Koryncie. I Koryntianom na początku swego listu zaznacza, że nie brakuje wam żadnego daru łaski. I oni mieli wszystkie te dary, one działały, Paweł tam rozniecił, można powiedzieć, Bóg użył Pawła, żeby rozniecić te dary, ale chcę zwrócić uwagę też na to, że mieli makabryczne problemy też ci ludzie z cielesnością, z innymi rzeczami. Ja nie wiem, jak byli ugruntowani w Słowie, nie wiem, czy nie było zachłyśnięcie się darami ducha właśnie. I współcześnie miewaliśmy tu w okolicy niesamowite głupoty, jeśli chodzi o dary ducha. Pamiętam taką sytuację, jak doszły do mnie słuchy, że tam jakaś siostra pisze automatycznie proroctwa, wiecie, i najlepiej wtedy, jak psy wyją. Jak psy w nocy wyły, to ona miała natchnienie i spisywała. A chciała przejąć władzę w zborze, chciała pastorowi dyktować, co on ma robić, co jest wolą Pana, co nie jest. I jeszcze w zborze się zastanawiali, czy to od Boga. No nonsens po prostu, to jest, że ludzie nawet się zastanawiają nad czymś takim, to jest masakra po prostu, No albo w takiej grupie, gdzie jakieś jedne proroctwo wyszło i tak się wszyscy byli pod takim wrażeniem, że tak czekali, że znowu coś będzie i tam zaczęli coś wymyślać, jakieś głupoty, jakieś różne tam słowa i tak dalej mówiono i chciano po prostu przeżywać. No może to tak fajnie, wiecie, tak jak jest taki film o Einstein, taka komedia, kiedyś oglądałem coś tam, Młody Einstein chyba, tak, to tak się chyba nazywało i on gra na gitarze podłączony do jakiejś makabrycznej wielkiej mocy, włosy mu tak dęba stają, cały taki rozpromieniony i tak daje tego czadu i może to rzeczywiście jakąś taką euforię przeżyć, to jest taki odlot, to jest coś, ale no, na ile to ma wspólnego z tym, co tu mówimy, to bym powiedział, że niewiele to ma wspólnego. Myślę, że Bóg chce nas zachęcić do tego, żeby szukać tego, co służy ku zbudowaniu całego zboru, a także w szacunku do innych wyznań chrześcijańskich, które mają podstawy biblijne, chcę zaznaczyć, są prawdziwie biblijnymi kościołami. W moim przekonaniu Kościół katolicki nie jest takim kościołem na przykład, dlatego że nie ma biblijnej podstawy, chociaż tam próbują głosić Ewangelię, ale Jezus jest dodatkiem tylko do ich systemu sakramentalnego. To jest podstawa wierzenia, system sakramentalny po prostu. I to jest inna Ewangelia, niestety. Ale jest wiele wyznań i zborów, które trzymają się Biblii i ludzie naprawdę są narodzeni na nowo i trzymają się Bożego Słowa. I warto też korzystać, mamy internet, można korzystać z nauczania, zobaczyć, jak ludzie wielbią Boga na przykład, różne pieśni, różnorodność pieśni, starsze, nowsze, wszystko jedno, zobaczyć, jak to jest. W Polsce mamy też różne takie wyznania, jak jest czas wakacyjny, można odwiedzić niektóre takie grupy, też sobie pobyć razem, porozmawiać. Bardzo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć i ku zbudowaniu właśnie. Ja zazwyczaj tak mówię, że ku zbudowaniu. No i dalej będziemy później rozważać, że Paweł zachęca do tego, żeby starać się o dary ducha, o dary łaski. Ten fragment, który tu przyglądaliśmy, ten brat z Grecji tutaj chciał, że miał na sercu, żeby u nas o tym mówić. Myślę, że jak on wróci, tu kiedy się pojawi, to jeszcze poproszę, żeby on mówił o tym. U niego przesłaniem głównym było to, że gdy ludzie chcą być jedno, chcą iść za Chrystusem w miłości ku zbudowaniu zboru, że wtedy Duch Święty rozdziela te dary, tak, swoje i jest to bardziej obfite. Powstańmy teraz, podziękujemy Bogu. Panie Boże,